Fox przedstawia Ferdynand Antoni Osendowski, Lisowczycy. Czyta Sławomir Holland. Temporis inquitas adque invidia recessit, ut quod in tempore mali fuit, nihil obsit, quod in causa boni fuit, prosit. Ustąpiły niedogodności i nienawiści, budzone przez czas. Także co w czasie było złego, nie szkodzi, a co było dobrego w sprawie, pomaga. Rozdział pierwszy. Klekot Orli. W sierpniu roku 1611 gwarno było na wszystkich placach i ulicach Wilna. Tłumy mieszczan i Żydów wyległy z domów, porzuciwszy swoje kamienice, warsztaty, kramiki i barłogi. Ludzie rozprawiali wzburzonymi głosami, wymachiwali rękami, mówiąc jednocześnie i nikogo z osobna nie słuchając. Niewiasty i dzieci wytykały głowy z okien i patrzyły z ciekawością. Na bocznych, biegnących ku katedrze ulicach ciągnęły się długie rzędy karoc pańskich, wózków, karabonów, koni osiodłanych. Tutaj z takim samym zapałem szedł rozgowór pomiędzy hajdukami i pachołkami noszącymi barwy swoich panów. Przed katedrą zgromadziła się niemal cała szlachta litewska, dumna, milcząca i bitna. Nikogo, zdawało się, nie zbrakło tu. Radziwiłłowie różnych gniazd, Tyszkiewiczowie, Pacowie możni, zazdrośni o wpływy na sejmie Wańkowiczowie, Kniaziowie, Giedrojczowie i Giedyminowie, od wielkich władców litewskich ród swój prowadzący, a za nimi pomniejsi, aż w dziejach Litwy i korony znamienici, stali w oczekiwaniu niespokojnym. Tuż obok stłoczyła się szlachta białoruska i inflandzka, która do Wilna umyślnie zjechała. Panowie spod Witebska i Dynaburga wieńcem otoczyli wielkiego kanclerza litewskiego pana Lwa Sapiehę. Troska i niepewność zamroczyła oblicza rycerzy, chociaż każdy z nich w różnych ciężkich potrzebach bywał, bo na nich, jak na twardej osełce, nie ostrzyli. Ino tępili i łamali miecze Turcy, Tatarzy, Wołosi, Kozacy i Szwedzi. Ten i ów z rycerzy coraz to głowę zadzierał, patrząc ponad tłumy szlachty i wyglądał kogoś niecierpliwym, trwożonym wzrokiem. Wszystkie oczy skierowane były w stronę ostrej bramy. Dolatywało stamtąd wycie ciżby ludzkiej, przeszywane niby świszczącym ciosem szabli z grzytliwym graniem piszczałek. W pobliżu głównych podwoi katedry, tuż przy Sapiehach, stanęło nieliczne grono panów, snać dopiero z daleka przybyłych, bo zakurzonych i zdradzających ślady nieprzespanych nocy i trudów podróży. Najstarszy, siwy, lecz krzepki szlachcic, w czerwony kontusz przyodziany, co chwila podnosił na sąsiada oczy, czekając, że ten coś do niego przemówi. Sąsiad zaś chudy, straszliwie wybujały mąż, o wysokiej i ostrej jak klinga miecza, zawadiackiej twarzy milczał, pociągając co chwila wąsiska na dół i owijając nimi srebrne guzy szarej samodziałowej kapoty. Nareszcie starzec nie wytrzymał, trącił sąsiada łokciem, w bokiem ruknął z docinkiem. Panie Jur, jesteś co prawda nie najwyższym z cnego rodu haraburdów inflandzkich, lecz eodem tempore. Tegoż czasu za wysoki na to, abym mógł dojrzeć na twym obliczu, co zaś myślisz o tej imprezie całej. Panie haraburdo, sąsiedzie miły, kiedyż, kiedyż? Rychło patrzeć, moździeju, jak nadążą. Bo to widzicie, moździeju, przez ciżbę niełacno im się przepchać. Non licet. Nie przystoi szabli w robotę puszczać w onej chwili. Posłyszał tę odpowiedź mocno pokraśniały pan Lew Sapieha. Krótkiego wąsa dotknął, okiem błysnął, no i zapytał siwego szlachcica. Śpiesznować panu mości Ksawery onego sławnego straceńca obaczyć? Burzy się, widzę, w starym ciele krew lisów znamienita. Lubicie o niej po dworach swoich rozprawiać, wiem o tym. Krew zaprawdę, jak miód stuletni, wasza dostojność, co od innych snadniej Sapiehowie wyrozumieć mogą, bo nasz znak herbowy noszą, odparł śmiele siwy pan Ksawery. Quod attinet, co się tyczy owego straceńca, ano przecież że śpieszno. Z naszych stron ów przesławny junak pochodzi. Starzec aż się zaperzył, pokraśniał jak raki po połach żupana, rękami się uderzył z wielkiej ochoty i niecierpliwości. Pan Sapieha chciał coś rzec i już usta otworzył, lecz nie miał na to czasu. Tysiące głów poruszyło się nagle i z każdych ust wyrwał się okrzyk grzmiący. Wiomat Jarosz Kleczkowski! Gloria sławnemu pułkownikowi! Kleczkowski! Kleczkowski jedzie! Roztrącając tłum pięścią bołanego Bachmata, do krużganka katedry zbliżał się mąż, wielce postawny, acz młody jeszcze. Wysoki i barczysty nadmiernie, o piersi wypukłej, niby kopuła, o szerokiej, bliznami pociętej twarzy, na której pięknie się rysował nos orli i jarzyły się fantazją i wesołością niebieskie, z lekka zmrużone, krotochwilne oczy. Tak wyglądał ów jeździec. Siedział na siodle niedbale, lecz każdy rozumiał, że mocno i wygodnie. Ręką poprawiał zwisającą na bok szeroką czapę, obleuchę lub dotykał płowego wąsa. Krzywa szabla i krótka rusznica za plecami stanowiły całe uzbrojenie jeźdźca. Za nim, niczym nie różniąc się przy odziewkiem i postawą, jechało dwu innych, przeraźliwie grających na piszczałkach i potrząsających spisami. Barczysty rycerz dotarł nareszcie do stopni krużganka, przerzucił prawą nogę przez łęk siodła i lekko zeskoczył z konia. Przyjrzał się zebranym panom temu i owemu, z nich z uśmiechem ręką skinął i wszedł na najwyższy stopień. Urwały swój jazgot piszczałki. Przybyły rycerz rękę wzniósł nad głową, żądając ciszy. Wkrótce wszystkie głosy umilkły. Ludzie, podnosząc się na palcach i zadzierając głowy, czekali. Rycerz zdjął czapkę i odgarnął z czoła dawno niegoloną płową czuprynę. Jestem Jarosz Hieronim Kleczkowski, pułkownik czarnej chorągwi naszego hetmana, pana Aleksandra Józefa Lisowskiego. Przybywam do grodu waszego z orędziem jego danem in fundamento. Na podstawie listu przypowiedniego jego królewskiej mości, miłościwie nam panującego króla Zygmunta III oraz rozkazu wielkiego hetmana litewskiego, Jana Karola Chodkiewicza. To mówiąc, pan Kleczkowski czapę z powrotem na mocną, okrągłą głowę wcisnął i, wyjąwszy z zanadrza pismo głosem tubalnym, który aż hen ponad stolicę litewską popłynął, ją czytać. Na twarde i niebezpieczne posługi woła nas król i ojczyzna, ale też dozwoliły zakazanych innym pułkom wolności i zysków. W orężu i odwadze cały nasz żołd, cała nagroda. Pewniejsze one będą niż zawodowe z publicznego skarbu zapłaty. Niepospolitej ja od was żądam odwagi.